Drugi wariant. Ja stale mam pewne idee fix. Jedna z tych idei fix jest, że pan się na końcu do tego, na ten zachód przeniesie. Bo tutaj po prostu nie sposób jest.
No o ile, proszę pana, weź, o ile zacznie się...
A ponieważ ja wierzę w to, że na pewno się zacznie, więc wierzę w to, że pan się przeniesie. A ponieważ się przyniesie pan, zacznie się wtedy normalne życie. Pan nawiąże znajomości, stosunki w tym świecie i będzie pan pewnych ludzi lubił i pewnych ludzi pan nie będzie cierpiał.
Prawdopodobnie nawiążę, bo w Warszawie nie nawiązałem. Mhm. Ja jestem raczej, wie pan, przy przeniesieniu się do Paryża. Będę tak samo stał przed sterunami jak zupełny idiota, wie pan, przez cały dzień malował, no po prostu
zostanie. Pani tego ci maluje dziennie?
To zależy, ale w zasadzie nic innego nie robię, wie pan. Wieczorem odpadam od stalu, jeżeli mam co do poczytania, powiedzmy przyjdzie nowy numer polityki czy forum, ja mogę sobie to przejrzeć, ponieważ to przychodzi raz w tygodniu i ja na przejrzenie tego potrzebuję jednego wieczoru. To później już właściwie, no staram się żonę namówić, żeby się przejść i piękne osiedla pooglądać, wie pan, żeby cokolwiek zrobić, że, a już nie malować. I nie ma alternatywy. Życie towarzyskie, jakbyśmy już wczoraj rozmawiali, jest czymś, co dość ciężko utrzymać na wymaganej częstotliwości. Troszeczkę się przegniepały i nagle zwala się tłum znajomych, z którymi już później uniemożliwiają pracę. Troszeczkę za mało, to już nie ma żywego ducha. Ja praktycznie mam tę drugą ewentualność, to znaczy raczej odciąłem, czyli bawię się w malowanie i właściwie tak na dobrą sprawę no spędzam życie w sposób idiotyczny, tylko że innej alternatywy również nie ma. Każda alternatywa przy bliższym zobaczeniu jest alternatywą idiotyczną, no nie mamy żadnej szansy, no jesteśmy wreszcie niczym lepszym niż szczury, czy psy, czy wreszcie kalafior, wie pan, no to jest tylko inna forma.
Ja mam sobie trochę mniejsze, nie lepsze.
No nie mam, ja sądzę, że ja nie to nie mam ani o sobie, ani o panu, ani innym w ogóle, wie pan, o życiu, to znaczy człowiek. Ja nie wiem dlaczego, co nas predestynuje do tego, że wie pan, rozpatrujemy siebie jako jakiś wymiar w kosmosie, podczas ten wymiar chyba nie istnieje, albo jest tak nieskończenie mały, że wie pan, z punktu widzenia, jeśli by taki punkt istniał, Boga, między nami, szczurami, a kalafiorem nie ma różnicy.
Ale dlaczego wybierasz takie punkt widzenia, jeżeli w ogóle?
Nie, ja go nie wybieram, tylko go odczuwam.
Dobrze, dlaczego go odczuwać? Dlaczego taki punkt widzenia odczuwać? Po pierwsze jest to punkt widzenia bardzo hipotetyczny, bo niby z jakiej racji miałby istnieć taki punkt, czyli coś konkretnego, takiego jak Bóg, czy jakieś tam
nie, no, miejsce, z którego patrząc. Dałem panu szerszy punkt widzenia. Trudno powiedzieć, z jakiego punktu jest ten szerszy. Dałem tego Boga, wie pan, jako coś, co jest...
Dlaczego miałby istnieć punkt szerszy widzenia? Filozoficznie ja tego nie pojmuję. Dlaczego miałby istnieć szerszy punkt widzenia?
Nie, dobrze.
A pan go zakłada, jego istnienie. Pan mierzy
ja
nas samych?
Ułatwiam zrozumienie.
Pan utrudnia je. Pan utrudnia, bo pan zakłada jakiś punkt widzenia, który nie istnieje. I którego, albo którego istnienie jest przynajmniej hipotetyczne. W ogóle stawia pan pytanie na płaszczyźnie, która oczywiście zakłada z góry odpowiedź. I z góry oczywiście zakłada, że ma pan rację, a wszelka odpowiedź jest absurdalna.
Wszystkie pytania są tak zadawane przez ludzi. Ludzie znają na początku odpowiedź, a później formułują dopiero pytania. Ja wątpię, czy jakikolwiek system powstał w ten sposób, że wie pan, naukowiec mając do dyspozycji przesłanki, musiał wyciągnąć wniosek. On najpierw miał wniosek, a później dobierał przez długi czas przesłanki, nie wreszcie znalazł.
Ja jestem naukowcem i dużo piszę i wiem mniej więcej, jak się mechanizm pracy naukowej odbywa. To jest w dużym stopniu, tak jak pan mówi oczywiście, pewne indywidualne wrażliwości na pewne elementy, które układają się w pewną logiczną definicję, którą się potem stara udowodnić. Ale ta definicja w dużym stopniu ulega wygięciom w trakcie poszukiwań. I czasami nawet się ją opuszcza. Czasami ją się ogromnie niuansuje, jeżeli oczywiście jest się człowiekiem nie fanatycznym, tylko prawdziwym naukowcem. Czasami się ją opuszcza, a czasami stawia się ją na końcu jako pewną hipotezę, którą prawdopodobnie realność popiera, ale właściwie dowodów na tym. Ja mam 4 lata siedzę nad taką książką teraz, którą piszę, z prawa międzynarodowego, która wyszła z pewnych założeń, które nabyłem jeszcze jako student. Potem je wyraziłem w mojej pracy habilitacyjno-doktorskiej w sposób dosyć nieznoszący sprzeciwu, ale jeszcze za zupełnie nieudowodniony. A dzisiaj od 4 lat zacząłem ją poddawać analizie, rzetelnej analizie sprawdzanej. I mogę panu powiedzieć, że odkryłem bardzo ciekawe rzeczy, ale przyznaję, i w tej książce przyznam, że potwierdzenia bezsprzecznego tego, co powiedziałem, nie znalazłem. Na pewno znalazłem więcej niż wszyscy inni, bo nikt tego nie szukał. Ja szukałem i znalazłem wiele elementów, ale absolutnej pewności nie nabyłem. Taka jest droga bardzo wielu naukowców.
No tym niemniej to, co ja powiedziałem, z nauką mam mniej wspólnego, a raczej coś z metafizyką, powiedziałbym. Różnie ontologią nawet, nie? No i myślę, że w tej dziedzinie, nie mam jakiekolwiek doszukiwanie się w drodze innej niż olśnienie, czyli zobaczenie prawdy od razu w formie gotowej, takiej, że uderza w łeb, tak jak szafła, wie pan, że się zmienia od razu w coś innego. No bo ja takiego olśnienia może nie miałem, ale w każdym razie jakby w tej chwili w coraz mniejszym stopniu wyróżniam nas, wie pan, jako ludzi, jako coś specjalnego. Oczywiście to już to można i u Darwina znaleźć, prawda? Ale chyba nawet, wie pan, nie ma różnicy między materią żywą a materią martwą, wie pan. Są rozmaite po prostu stany tego, co istnieje, nieobserwowalne od wewnątrz, choćby tak jak u Heisenbergera, wie pan, fizycy, po prostu nie sposób nawet określić, gdzie się znajdujemy i co to wszystko znaczy, wie pan, człowiek. Po prostu widzimy się niejako od środka, jakbyśmy obserwowali własne ucho.
No, ale to jest właśnie typowe dla wszystkich metafizyków. Czyli ludzi zakładających, że za fizyką jest jeszcze coś. Czyli, że trzeba zaadoptować punkt widzenia tego coś i spojrzeć na całą resztę z punktu, który jest pozafizyczny. Dla materialisty takim, jakim ja jestem, daleko większym niż pan, bo pan z pozoru jest materialistą mówiącym, w końcu jesteśmy tym samym, co szczur. Wydawałoby się, że to jest najbardziej materialistyczny, naukowy i najbardziej względny z punktu widzenia człowieka. Wydaje mi się, że rzeczywiście jest to szalenie metafizyczny i bardzo niematerialistyczny, a idealistyczny punkt widzenia, bo zakładając istnienie jakiegoś odniesienia, jakiegoś punktu, z którego można na całą resztę spojrzeć, punktu widzenia pozafizycznego, metafizycznego, który pozwala zobaczyć całą względność tego, co jest fizyczne, całą jego uniformalność albo minimalność różnic. Natomiast dla autentycznego materialisty, jakim ja jestem, wydaje mi się oczywiście, który nie wierzy absolutnie w nic, agnostyka zupełnego, tego rodzaju pytania w ogóle się nie stawiają w mojej głowie. Po prostu nie zastanawiam się, czy ja mam lepsze miejsce od szczura, czy ja mam takie same miejsce od szczura.
Dobrze, pytania można sobie stawiać samemu, albo one się mogą przed nami pojawiać. Pytania ja sobie nie stawiam pytań, bo w ogóle nie w tym rzecz. One po prostu są mną, one istnieją, wie pan, bez mnie niemal, bo w sumie nawet od razu. Po prostu się w jakiś sposób widzę, nie tym trzecim okiem, wie pan, wypożyczonym Panu Bogu, który mnie tam później informuje, że trochę jest zimniczem, prawda? Tylko, wie pan, sam nagle w pewnym momencie jestem przytłoczony spostrzeżeniem czegoś i to spostrzeżeniem w sposób pozadyskursywny, pozaracjonalny zupełnie. To czasem, wie pan, widzę w jakimś takim momencie, gdy zobaczę na przykład rodzinę siedzącą przy stole, czy rozmawiającą i nagle, wie pan, takie jakby schizofreniczne zobaczenie tego wszystkiego, wie pan, w aspekcie zupełnie właśnie zwierzęcy. Gdzie jest ten... Co tu jest znowu takiego nadzwyczajnego? Czemu my się z tym wszystkim tak cackamy? Jest to w ogóle gówno nie warte, wie pan, zatrzymania wzroku. Jest to po prostu forma taka sama jak wie pan, lód zamarzający na szybie, którego powstają kwiaty. Nam się wydaje, że jesteśmy kwiatem. Jest po prostu, nie my jesteśmy, to coś, wie pan, powstała świadomość, zadajemy sobie pytania, ale wystarczy lekkie uderzenie młotkiem, wie pan, w potylicę i przez nic, mam pytania, świadomość, cała reszta i tych świadomości, tych pytań, gdzie mam to wszystkie, to jest typowe zresztą pytania na metafizyki, oczywiście, ale ja jestem zawsze bliższy, wie pan, znaczy materialista, jestem tak dalece, dopóki idzie o kurs wymiany dolara na naprawę telewizora, wie pan, ale nie uwierzę, że istnieje gdziekolwiek materialista, który wie pan, nie miewa takich drżeń, wie pan, natury, nie ma wątpliwości, chęci samobójczych czy jakichś innych takich zagrać. Nie uwierzę w czysty materializm.
Ja, dopóki ja wierzyłem w ogóle, to oczywiście wierzyłem, sam proces wierzenia nie jest czymś czystym, które znika, pojawia się, tylko jest warunkowany całym życiem człowieka. Dopóki moje życie skłaniało mnie do wierzenia w istnienie czegoś poza, czy skłaniało mnie do zadawania sobie tego typu pytań, chociażby dlatego, że byłem stale w pobliżu śmierci ze względu na, powiem, co tu powiedziano, bo ja nie, ciężko tak chory nie byłem, ale ja miałem takie sytuacje, w których no, zastanawiałem się, Boże kochany, no może mi się rzeczywiście co te kilka tygodni przekręcę, bo tak już jest niedobrze ze mną. Te pytania mnie nachodziły. Ale moje dzisiejsze życie jest tak zorganizowane, że nie z każdego punktu widzenia sentymentalnego, zdrowotnego, materialnego, politycznego, każdego, że tego typu pytania nie chodzą do mnie. Tego typu kwestie mnie nie przejmują, co wcale nie uważam, co wcale nie prowadzi, uważam, do tego, żebym był intelektualnie wyjałowiony. Nie prowadzi do tego, żebym w ogóle nie zastanawiał się nad rzeczami, które przekraczają codzienność. Ale te rzeczy nie zakładają właśnie tego punktu widzenia metafizycznego. Po co istnieje? Przecież mogę zniknąć z chwili na chwilę. Czy w rzeczywistości moje życie ma sens, czy nie jest?
Nie wiem, pan, to nie jest tak te pytania. Te pytania nie dają się sformułować właśnie w proste, wie pan, takie pytania, jakie pan przedstawia, po co istnieje, czy coś, skąd wyślizgnie,
no,
skąd
wyślizgnie, i tak dalej. Ucie, no,
po prostu dowcip polega na tym, ja tak samo mam życie zorganizowane, niby zapewnione, wie pan, obrazy, ramki, dbanie o trwałość i tak dalej, ale to wszystko jest jednak, po pierwsze, ja mam dużo więcej czasu na jałowe rozmyślania, jakby to pan nazwał, ze względu na to, że przy malowaniu proces, wie pan, intelektualny jest raczej umiarkowany, nawet lepiej go wyłączać, bo jeśli bym się zaczął za dużo zastanawiać, to on po prostu uznał obraz za idiotyzm, wie pan, po prostu w czasie tego myślę raczej o czymś innym i właśnie te rzeczy raczej mi przychodzą, bo trudno wyłączyć głowę i tak, żeby ona w ogóle nie funkcjonowała. Pan jej nie może wyłączyć, bo pan ma najprawdopodobniej problemy, które wymagają nieustannej aktywności, prawda, o charakterze ściśle arytmetycznym. To jeżeli nie tak, to tak, jeżeli nie tak, to tak. Ja mam ta aktywność w momencie zakładania nieba na kolor żółty, wie pan, po to, żeby gładka jest równa zero. To jest po prostu aktywność fizyczna, w tym, który, żeby nie użyć z nudów. Człowiek myśli o czymś w ogóle niezwiązanym z tym niebem, które tutaj zakłada, prawda, nad górę. I wtedy przychodzą te myśli rozmaite. Nie są to myśli właśnie, skąd wyszliśmy, idziemy i czy to wszystko ma sens, bo chyba na to sobie dość łatwo odpowiedzieć, są źle postawione pytania po prostu. Ale właśnie te, które ujmują, wie pan, całość przyrody jako coś niesłychanie względnego, już choćby względność szybkości przebiegu czasu, prawda? Wystarczy kamerę filmową ustawić, wie pan, na inną. Widziałem taki film, że ktoś Nowy Jork fotografował z szybkością poklatkową, jedno zdjęcie na godzinę. I filmowo, wie pan, ten Nowy Jork na przestrzeni wielu tygodni, w którym, wie pan, łącznie ze statkami, ten ruch to jak ruch naczynia krwiośnych, ten gwizd lecących do pracy, wie pan, ludzi, że rozkładali, wybiegali różne samochody, później okręty po tym, wie takie sznure jak rakiety, to wszystko przelatywało, słońce to trzasta. No i właściwie jest to kwestia, że my widzimy naszą rzeczywistość jakimś jednym naszym odczuciem czasu, nie znaczy, że ona nie może mieć tych odczuć, że nie znaczy, że nie może być tych punktów widzenia nieskończonie wiele, ale z jak jednego punktu widzenia jesteśmy w ogóle nieruchomi, nasze życie nie trwa, ono jest, wie pan, równe.
Kawa, żeby się rozjaśnił umysł.
Właśnie, no to się zmieni, szczególnie, że
może
się
bawić.
Metafizyki, czyli
już w kuchni postrzegałam, odpadłam od kuchni.
Ale jak maluje pan to właśnie są częste takie momenty zupełnie mechanicznej pracy, której ogromne, myśli pan...
No nie sposób myśleć cały czas, no niech pan sobie zobaczy, ile trzeba przy tam... Najwięcej zresztą roboty jest przy gładkich tłach. Nie, no są wbrew pozorom, ja nie chcę, żeby było całkiem gładkie, chcę, żeby tam była jakaś wibracja dla oka, ale słabo dostrzegalna, żeby to nie było typowy, wie pan, tak, serata czy coś takiego nakropowane. Tylko żeby to była łagodna wibracja, no przecież to się godzinami bawić, to wie, jedną warstwę tego, to musi przesychać, to tamto, to owo, wreszcie nie sposób myśleć o tym, co się robi cały czas.
Ale o obrazie pan nie myśli.
No raczej, no kursowo wracam do tego tematu, bo powstają momenty, w którym trzeba zdecydować na przykład, czy nos wyrzucę i zamiast z niego zrobię dziurę, czy wsadzę tu małą, mniejszą główkę, czy węża będą z tego wychodzić, czy może nie węża, ale sznurki. Nie myślę w sposób racjonalny, to jest przekładanie, powiedzmy, wrażenia wizualnego na słowa. Ja po prostu myślę, aha, sznurki będą wychodzić z nosa, ale nie będę myślał, że sznurki z nosa znaczą to, a to. Jest nonsens, żeby wychodziły sznurki z nosa, powinny z nosa wychodzić, prawda, jakieś tam inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Bo później egzegezy, wie pan, bywają racjonalne. Moje myślenie jest myśleniem wizualnym. Jak namalować sznurek, czy dać mu cień, czy lepiej będzie sznurek, czy lepiej, żeby będzie, żeby jajo wypadało, wie pan. Nie, jajo będzie ładniejsze. Jeżeli jajo będzie się cienować na niebiesku od góry, a niebieski nie będzie mi harmonizować z tym, nie, wyrzucę jajo, zrobię otwór tutaj, a na przykład od spodu podkreślę na zielono. Wie pan, i w ten sposób, to jest myślenie tego, tym typem, nieustannie podpieranie słowami wrażeń wizualnych, zdecydowanie wizualnych. Uważam, że malowanie jest do oglądania, a nie do gadania. To jest właśnie to, co mnie łączy jednak mimo wszystko z tymi z agresywnymi w stosunku do mojego malarstwa krytykami z Francji, aby się z nimi tak generalnie raczej zgodził, tylko że oni tego wcale nie widzą, wie pan, po moich obrazach, co dość, wie pan. Bo tu siłą rzeczy każdy, wie pan, zaczyna odczuwać jakieś, wie pan, potrzebę wyładowywania tego swojego metafizycznego wnętrza. Ono nie jest zawsze w najlepszym gatunku jeszcze na dodatek, wie pan, jak mi się tu tak rozsypują ludzie, wie pan, i wtedy to już jest w ogóle, ja jestem załamany, bo myślę, że ja to wszystko namalowałem, to strasznie.
Proszę pana, ale straszne dlaczego, bo jak pan zobaczy...
Proszę pana, jeżeli mi ktoś właśnie przyjdzie, wie pan, odmucha się tak już serdecznie przed obrazem i później ekce homo powie, skąd wyszliśmy, dokąd idziemy i tak dalej, i te rosyjskie człowiecze.
No tak, kryzys.
Tu wczoraj zresztą jedna pani, która zauważyła tamtą kryzę na tamtej głowie, tak. I mówi, kryza z kości. I tu zaraz przemijanie powołała, wie pan, jakieś inne, a ja tak naprawdę ja normalną kryzę. Później mi się znudziła zabawa przy fałda. Zacząłem robić taki niby coś innego.
Wszyscy, którzy panu kiedyś będą tezy doktorskie pisać, to piliby to, jak po francusku się mówi, jak mleczko. To, co pan w tej chwili powiedział.
No, ale to w ten sposób można sobie właśnie dać gębę przyprawić, mówiąc już z tym Gombrowicza, prawda, że bo jeśli ja nawet coś mówię i ujmuję to w słowa, to nie zawsze muszę odczuwać to i rozumieć tak samo, jak ktoś, kto ma całkowicie inny stosunek do rzeczywistości, emocjonalny stosunek do rzeczywistości, rzecz jasna, rozumiałby moją wypowiedź, wie pan. Jeżeli mówiliśmy na przykład wczoraj na temat życia ludzkiego, pan mówi, że dla pana niewiele znaczy, dla mnie znaczy bardzo wiele. Tak mi się wydaje właśnie, jedna rzecz zresztą...
Dlatego nie powiedziałem w ten sposób i nie powiedziałem tego tak ostro.
No w każdym razie dla mnie było to, jak mu się wydaje, nic plus życia nie istnieje, bo po prostu w ogóle, że możemy na ten temat mówić, zawdzięczamy temu, że istniejemy, prawda? No to wie pan, w zależności, jeżeli ktoś będzie, ktoś to jest optymistycznie, zdrowo, wie pan, ustosunkowanie do krzepy ludowej, już nie tylko do Bartoka, wie pan, czy Strawińskiego, ale do, powiedzmy, Kraftdurchfreude, wie pan, takie jak za czasów Hitlera, prawda, ta cała propaganda, która była, zresztą, która istnieje również w stalinizmie, w komunizmie i tak dalej, i tak dalej. No to ten człowiek, który zrozumie mój punkt widzenia, zrozumie go tylko ze swego punktu widzenia, czyli jakby go w ogóle nie zrozumiał, będzie mógł na ten temat nawet pisać, ale...
To... Nie, to co pan powiedział przed chwileczką o świetle, żółtym świetle na obrazie, o zastanawianiu się nad różnymi sprawami przy malowaniu płaszczyzn, to są rzeczy, które rozumie się w sposób jednoznaczny, a bardzo ciekawy. No w końcu nie ma 15 możliwości interpretacji tego, co Pan powiedział, że ta żółć jest kolorem najmocniejszym i że to Panu pozwala lepiej uwypuklić jakiś tam element plastyczny, ale że to wcale nie chodzi o żadną idiotyczną nadzieję, którą egzegezi zobaczą w Pańskich obrazach, więc to jest jednoznaczne, a bardzo ciekawe, bo każdy przecież ma, każdy mnie pyta od razu, że ten facet nie jest normalny, po pierwsze, po drugie, on jest morbidy, to znaczy, że stale krąży w sposób jakiś taki, lubuje się w śmierci i że w końcu za tym się kryje jakaś metafizyczna, głęboka treść w każdym obrazie inna i że to żółte światełko jest nadzieją.
No, wie pan, na Boga,
to jest bardzo,
po pierwsze, nadzieję to wielu z nas posiada, abstrahując już zupełnie od tego, śmiercią to w mniejszym lub większym stopniu interesujemy się na równi z pornografią, prawda? Bo jest to jakaś sprawa, która nas osobiście dotyczy, a równocześnie dość wstydliwa. Nie chcemy mówić, wystarczy tylko, prawda, ktoś będzie miał problemy z nowotworem i natychmiast jakie zaczynają się, wie pan, korowody, tańce, żeby nie powiedzieć głośno, tam się coś mogło zmienić od powiedzenia głośno czegoś, prawda? No, nic się nie zmienia. Ale już nawet nikt nie chce tego usłyszeć, że jest na przykład skazany, wie pan, no. Przecież jesteśmy wszyscy skazani i to nawet wyrok już jest stosunkowo niedaleko, przynajmniej w moim wypadku, zresztą w pańskim już też nie jest to jakaś aż tak odległa, wie pan, przy pełnym zdrowiu, wie pan, i tak dalej. I jakoś żyjemy z tym, wie pan, funkcjonujemy, ale to nie znaczy, że w każdym z nas ten problem nie istnieje, no nie uwierzę, że... To jest raczej tradycja, wie pan, że we Francji jest, nie wiem dlaczego, tradycja w kulturze, może nie w tradycjach aż ludowych, wie pan, pewne rzeczy uchodzi, a pewnych rzeczy nie wypada, tak jakby się popełniało nie tak towarzyski. Można o nich powiedzieć z dystansem, ale stracić dystans to jakby stracić, wie pan, no, jedną tam tytuł, czy jakieś szlachectwo, czy coś takiego, wie pan, po prostu prostak, który tak o śmierci, wie pan, mówi, czy boi się czegoś. To jedno, a drugie, że wie pan, no, każdy człowiek, to jest dość śmieszne, jaki by nie był, jakie by funkcje nie pełnił, staje przed alternatywą, wie pan, palnięcia idiotyzmu, jeżeli mówi o sztuce. Jestem tak speszony, że zaczyna gadać tym większe idiotyzmy, wie pan, i one są normalnie jakoś ułożone w takie całe wiązanki stereotypów. Ja nawet przypominam sobie raz, zresztą dość śmieszne, bo Urban się musiał wypowiadać, wie pan, który teraz się wypowiada na tematy, powiedzmy, bardziej ten moich obrazów, no i, bo był raz, wie pan, w komisji kolaudacyjnej jakiegoś filmu i następnie musiał, wie pan, wypowiedzieć parę myśli, no i to jak panu wypieprzył, wie pan, taka wiązanka jakichś takich banialuków w tym stylu.
Na temat pańskiego malarstwa.
Tak, że widzi obsesyjne, wie pan, że ja znam to na pamięć, bo to tam można ułożyć mniej więcej ze 100 wyrazów, wie pan, można byłoby ułożyć tą wiązankę, którą w zależności od zestawienia kolejnego, wie pan, 30 spośród tych 100, a zawsze wtedy już dość duża ilość permutacji istnieje, można ułożyć te całe, te szeregi, wie pan, sądów, które, czy tego, co nam się wydaje, że to są sądy, bo wreszcie mówiąc dalej o tym, co ja mówiłem poprzednio, papugi także wrzeszczą, wie pan, no, po prostu, jeżeli się znajdzie dwóch ludzi, to zaczyna jeden wydawać dźwięki i inny, niewiele się za tymi dźwiękami najprawdopodobniej znajduje, tak, mówiąc między nami.
Jeszcze tylko, ponieważ nagrywamy teraz, chciałbym, żeby pan powtórzył to, co pan powiedział o zgodzie z krytyką francuskich piesków, którzy nie cierpią niektórych narratorstwa w pańskim malarstwie, z tym, że pan również by nie cierpi, że absolutnie go pan nie zamierza.
W niektórych dawniejszych obrazach, szczególnie tych, które panu się tak swego czasu bardziej podobały, z mego punktu widzenia było za dużo narracji, z tym, że ja zawsze traktowałem je jako persyflaż, zdecydowany persyflaż, i sądziłem, że jest to, wie pan, coś w rodzaju, no, marsza wojskowego, który się pojawia, powiedzmy, u Szostakowicza w symfoniach. Wyraźnie jest to ironia cudzysłów, wie pan, oko do widza, ale nie było to robione w zawsze we wszystkich obrazach, bo raczej ja rzeczywiście najchętniej malowałbym chyba martwe natury, wie pan, czy coś takiego. A w każdym razie w obrazie widzę przede wszystkim problemy malarskie, a treść, to co jest odczytywane jako moja wypowiedź, jest niejako uboczne. Po prostu z faktu, że się maluje dwa przedmioty realistyczne.
Coś się buduje.
Buduje się związki między zestawem skojarzeń z każdym przedmiotem. Ze szklanką jest pewna ilość zestawów skojarzeń z telefonem inna. Jeżeli namalujemy szklankę obok telefonu, oczywiście to są akurat niezbyt tam owocne, prawda, skojarzenia, zestawienia, ale jeżeli telefony będą pływać już po oceanie albo będą, wie pan, w jakimś innych układach mniej prawdopodobnych dla siebie, to powstaną już skojarzenia, dlaczego te rzeczy są obok siebie i co z tego wynika. A tymczasem to może być w pewnym wypadku niezauważalne zupełnie przez autora. Tak jak ja mówię, malowałem te wyrzucone ryby na brzeg. Nikt mi nie przyszło do głowy, że jest to zagrożenie ekologiczne, że w ogóle można to w ten sposób odczytywać. Nie można w ten sposób odczytać.
A dlaczego pan przyszedł na głowę namalowanie tam ryby? To był jakiś...
No, nie wiem, no, jeżeli bym mi wyrzucał ten może magnetofon, to byłoby to mniej prawdopodobne. No oczywiście mógł komuś wypaść magnetofon z łódki, prawda, czy z okrętu i może go akurat nie wyrzuca. Ale po pierwsze, magnetofon, a to już się wiąże z zupełnie inną sprawą, jest w tradycji pikturalnej, z wyjątkiem pop-artu, dość rzadko używanym rekwizytem. A ja raczej chciałbym malować obrazy, które są typowymi obrazami, które się, ktoś tu już w jakichś tam wywiadach mówił na ten temat, jest czymś, co nie zakłóca naszej spokojnej percepcji tego jako obrazu, który żeśmy tysiąc razy już widzieli, tylko może on jest nieco inny, może lepiej lub gorzej namalowany. Tym niemniej magnetofon tutaj by budził dysonans, to już by prowokował wręcz do pytań, dlaczego go może wyrzucać. Rybę może wyrzucać, bo ryba normalnie pływa w morzu, prawda?
A dlaczego na przykład to może wyrzuca tą rybę?
Bo ja by jej nie wyrzucało.
Dobrze, to rybę, ale dlaczego w ogóle może jakąś rybę wyrzucać?
Proszę pana, jeżeli namalowałem tam czarne niebo, czarne morze, ja to mógłbym dość jasno chyba to wyjaśnić w miarę możliwości, bo wreszcie egzegetą dopełni swojego obrazu też nie jestem. W wielu wypadkach sobie nie zadaję pytania po prostu. Mm-hmm. Ale załóżmy, że już nad tym obrazem to tyle razy myślałem i tyle razy mnie zarzucano właśnie tradycję śródziemnomorskiej, prawda, wie pan, tej, no... O Jezu, mniejsza o to, nie treści tylko. No w każdym razie ryby na piasku, albo że skażenie natury i tak dalej. No więc się zastanawiałem, no najprawdopodobniej chodziło o większą ilość elementów. Namalowanie nieba i ziemi nieporośniętej trawą jest troszkę za mało, żeby nie będąc absolutnym geniuszem zrobić z tego obraz. Tak. Jeśli już na tej ziemi namaluję jeden czerwony kamyk, albo perełkę leżącą, bo coś już łatwiej jest, wie pan, jakby wzbogacić obraz o materię. No więc sądziłem, że jeżeli jest morze, czarne niebo i piasek, to ryba będzie czymś więcej mogła. Tam być łódka na przykład zbliżająca się w morzu, no to też znaleziono by tam, wie pan, coś, że łódka, wiadomo, że w wielu podręcznikach psychologii głębi, w tradycji, wie pan, mitologicznej, łódka jest symbolem śmierci i zaraz by mi pojechali tą drogą, no bo przecież...
Ale pan się boi tego, że pojadą tą drogą?
No jeżeli wiem, no to staram się tego namalować, tam jest niesmaczne.
Czyli są jakieś momenty takie.
Jeżeli mi przyjdzie, gdy mi przyjdzie do głowy, o rany boskie, zaraz, to będzie, to od razu zostanie odczytane w ten sposób, no to może by się dało to jakoś, wie pan, no czasem mi żal zrezygnować z pomysłu, jak on ładnie przyszedł mi do głowy i w jednym momencie jest fajnie. No żal zrezygnować z tej łódki, coż można dać zamiast łódki, myślę w tej chwili, prawda, głośno. Co ja mogę pan na tym może umieścić, prawda, żeby równocześnie nie wywoływało sensacji, nie samochód, nie telefon, nie maszynkę do suszenia włosów, no może skała będzie wyłazić, nie, bo skała nie płynie, a to powinno być coś, co płynie, prawda, no więc no zdechła ryba płynie po wierzchu, no więc to jest ten drugi
element. No przepraszam pan, powiedział w tej chwili, a przecież powinno płynąć. Dlaczego coś powinno płynąć? Czy taki właśnie element, bo widzimy.
Proszę pana, nie, oczywiście.
Dlaczego coś ma płynąć?
Powiedzmy, jeśli by miało płynąć, to przypuszczalnie dlatego, żeby, jeśli bym to musiał zwerbalizować, oczywiście, żeby było w jakimś tam sensie, wie pan, sprawiało wrażenie lekkości, żebym ten ruch w jakiś sposób uzyskał. Skała tkwiąca w wodzie musiała być spieniona woda, prawda?
Czyli znowu to jest rozumowanie czysto pikturalny, a nie literacki.
Ja bym z reguły, no oczywiście nie mogę stwierdzić, że nigdy nie uderzy mnie, wie pan, że nigdy nie rozumuję kategoriami, wie pan, nośników treści w tym, co zostało namalowane, tych skojarzeń prostych. Niewątpliwie one muszą być, ale one nie istnieją na zasadzie tej takiej najtańszej, najprostszej symboliki, wie pan, bo ona miała to...
Co artysta przez co chciał powiedzieć? Klasyczne, tego, że mnie w szkole podstawowej zawsze uczono. Pytanie, które mnie napawało mnie niechęcią do literatury, do poezji, bo zaraz się to przekładałem na racjonalny język, co artysta przez to chciał powiedzieć. Trzeba było mi lat na to, żeby się wreszcie wyzwolić od tego idiotycznego.
I z tego na pewno się nikt z nas jeszcze całkowicie nie wyzwolił, bo ta szkoła wpoiła nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i być może i w Stanach Zjednoczonych gdzie.
Często po symbolizmie wydaje mi się. Symbolizm chyba zadał to śmiertelny cios sztuce, z którego dzisiaj tak strasznie się właśnie awangardowa szkoła chce wyzwolić, żeby nie można było tego pytać, co się za tym kryje. Co to symbolizuje, co za tym ma być. Przecież sztuka klasyczna nie ma żadnego celu, czegokolwiek powiedzenia poza tym, co mówiła, prawda? Opowiadała czy jakąś historię, czy pokazywała jakąś twarz, czy jakąś tego. A dopiero symbolizm chciał zawrzeć jakąś treść. I od tego czasu przecież bez przerwy tych biednych, małych ludzików w szkole się zapytuje, odgadnijcie, co artysta chciał przez to powiedzieć. On symbolizował to, on tutaj symbolizuje się nadzieja, bo tutaj Beksiński namalował kawałeczek żółci, a te wszystkie postacie idą do tej dziury i one tam przepadają, prawda, to jest nasze życie. No takie spotkałem się z takimi wieśniami.
No więc wiem, no więc właśnie jest dla mnie najstraszniejsze, znaczy symbolizm. To jest coś, czego chyba najbardziej nie cierpię. Wiem, z tych wszystkich możliwych, znaczy może są jakieś dobre obrazy symboliczne w pewnym okresie historycznym, natomiast nie lubię symbolizmu generalnie. Ja go chyba nie lubię nawet nie tylko tego symbolizmu artystycznego, ja nie lubię symbolizmu tak samo, wie pan, u Freuda, Junga i u tych wszystkich facetów psychologii głębi. Zaraz mi się wydaje, że oni jakby, wie pan, z pozoru przysuwali tylko zagadnienie kawałek. Ono jest tak samo niezrozumiałe kawałek dalej, bo kawałek bliżej. Tylko mi się wydaje, że wie pan, mówiąc na jakiś temat, uzyskują coś takiego jak zrozumienie istoty rzeczy. Co więcej, później ci, którzy się już troszeczkę głębiej weszli, wie pan, w sferę symboli, to już w ogóle nie potrafili odróżniać między rzeczami z pozoru niesłychanie prostymi. Więc już później, wie pan, urodziny, śmierć to jest to samo, dziura to już wiadomo co to jest, wie pan, grób, kobieta, wie pan, matka, wielka góra, wie pan, tony tego wszystkiego, mówię, dobrze, wszystko już prawie oznacza wszystko. Oczywiście ja się zgadzam, że najprawdopodobniej jesteśmy tam w jakiś sposób potomkami tam jabłochłonów czy czegoś innego i że pewne archetypowe bodźce, które nas pchają w kierunku odżywiania się, prokreacji, czy tam snu, czy czegoś innego, nadają kierunek wszystkim naszym działaniom na tym świecie. Ja mówię uprościej, nawet bardziej żartobliwie stworzyłem teorię, że wszystko to, co człowiek stworzył, służy do wsadzania do środka, do naciągania na siebie. Absolutnie nie ma żadnych innych rzeczy w całej cywilizacji. Oczety konsumpcyjne stosunek, ale to są, powiedzmy, żarty.
Ale wielu ludzi przecież będzie zawsze panu widziało jakiegoś symbolistę. Cmentarz, który tutaj widzi przed sobą, no przecież jest typowym elementem malarstwa symbolistycznego.
Wiem, jest to raczej typowy element.